aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W pierwszej Eucharystii swego pontyfikatu papież Franciszek wezwał Kościół do kroczenia w obecności Boga i wyznawania Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Ojciec Święty zdjął pieczęcie z papieskich apartamentów w Watykanie. Generał jezuitów, do których należy papież Bergoglio, zapewnił go o szczególnej dyspozycyjności tego zakonu względem biskupa Rzymu. 14 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Ten, kto się nie modli do Jezusa Chrystusa, modli się do diabła. Kto wypiera się krzyża, nie jest uczniem Pana. Mówił papież Franciszek na swej pierwszej Eucharystii. Sprawował ją o godzinie 17 w Kaplicy Sykstyńskiej wraz z kardynałami elektorami. W homilii nawiązał do czytań przygotowanych na tę okazję. Ich wspólną cechą jest, jak zaznaczył, ruch. Chodzenie w obecności Pana jak Abraham, budowanie Kościoła na Chrystusie i wyznawanie Jezusa Chrystusa. Możemy chodzić ile chcemy, budować tyle różnych rzeczy, lecz jeśli nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, coś jest nie tak. Stajemy się pobożną organizacją pozarządową, ale nie Kościołem, oblubienicą Pana, mówił papież. Przyznał on, że w tym kontekście przychodzą mu na myśl słowa francuskiego filozofa Leona Bloya. Ten, kto nie modli się do Pana, modli się do diabła. Kiedy nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, kontynuował Ojciec Święty, wyznajemy światowość diabła, próżność demona.
Sam Piotr, który wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa, powiedział: Ty jesteś Synem Boga Żywego. Idę za Tobą, ale nie wspominajmy o krzyżu. O tym nie ma mowy. Pójdę za Tobą innymi drogami, bez krzyża. Lecz kiedy idziemy bez krzyża, kiedy budujemy bez krzyża i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, nie jesteśmy uczniami Pana. Jesteśmy światowi, możemy być biskupami, księżmi, kardynałami, papieżami, kimkolwiek, ale nie uczniami Pana. Chciałbym, abyśmy my wszyscy po tych dniach łaski mieli odwagę chodzić w obecności Pana z Jego krzyżem i budować Kościół na krwi Pana, która została przelana na krzyżu. I wyznawać jedyną chwałę, Chrystusa ukrzyżowanego. W ten sposób Kościół będzie się rozwijać. Życzę tego nam wszystkim, abyśmy za sprawą Ducha Świętego i modlitwy Maryi, naszej Matki, otrzymali tę łaskę, iść, budować i wyznawać Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego.
Confessare Gesù Cristo crocifisso.
Po Eucharystii Ojciec Święty udał się do papieskich apartamentów w Pałacu Apostolskim, aby zdjąć z nich pieczęcie. Umożliwi to rozpoczęcie prac remontowych. Przewiduje się, że nie potrwają one długo. Na pewno już w niedzielę papież Franciszek odmówi modlitwę Anioł Pański z okna apartamentów. Dobiega końca pierwszy dzień posługi papieża Franciszka. Okrzyknięto go niekonwencjonalnym. Rano Ojciec Święty udał się do Bazyliki Matki Bożej Większej, by tam zawierzyć Maryi swą piotrową posługę. Modlił się tam przez pół godziny. W drodze powrotnej natomiast odwiedził dom Pawła VI, który był jego rezydencją podczas pobytu w Rzymie. Franciszek unikał kontaktu z ludźmi, starał się poruszać po wiecznym mieście niezauważony. Przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego, do którego należy nowy papież, wystosował specjalną deklarację do Franciszka, w której wyraził w imieniu całego zakonu wdzięczność Bogu za decyzję kolegium kardynalskiego.
Ojciec Adolfo Nicolas wskazał, że przyjęte przez nowego biskupa Rzymu imię Franciszek przypomina jezuitom o duchu ewangelicznym, bliskości z ubogimi, identyfikacji z ludźmi prostymi i zobowiązaniu do odnowy Kościoła. Wszyscy towarzyszymy w modlitwie naszemu bratu i dziękujemy za jego hojność w przyjęciu odpowiedzialności za prowadzenie Kościoła w tym szczególnym momencie. Od pierwszej chwili, w której pokazał się ludowi Bożemu, dał w sposób widoczny świadectwo prostoty, pokory, doświadczenia duszpasterskiego i głębokiej duchowości, napisał ojciec Nicolas.
Jezuicki generał potwierdził również dyspozycyjność każdego z członków zakonu do posłania go przez papieża do jakiejkolwiek posługi w Kościele. Jest to zgodne ze składanym przez członków Towarzystwa Jezusowego specjalnym ślubem posłuszeństwa, który w sposób szczególny wiąże ich z Ojcem Świętym.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witamy serdecznie w czwartek 14 marca. Postać nowego papieża przybliży nam dzisiaj jego współbrat z Argentyny, a aktualnie szef hiszpańskojęzycznej redakcji Radia Watykańskiego, ksiądz Hugo Guillermo Ortiz. O konklawie i nowym papieżu Tomasz Reczko będzie rozmawiał z kardynałem Kazimierzem Nyczem. Na magazyn wieczorny zaprasza Krzysztof Bronk.
Papież Franciszek to człowiek bardzo bezpośredni, pobożny i wymagający, twierdzi ksiądz Hugo Guillermo Ortiz, kierownik sekcji hiszpańskojęzycznej Radia Watykańskiego. Jak mało kto zna on nowego papieża. Ksiądz Jorge Bergoglio był jego pierwszym przełożonym zakonnym w Argentynie, a następnie rektorem seminarium, w którym przygotowywał się do kapłaństwa. W tym czasie ksiądz Bergoglio był też proboszczem parafii obejmującej ubogą robotniczą dzielnicę. W każdy weekend wysyłał swych kleryków na ulicę.
Polecił nam szukać ludzi, rozmawiać z nimi na ulicy, wyszukiwać dzieci, by uczyć je katechizmu. Odwiedzać chorych, prowadzić misje, odwiedzając ludzi w domu z obrazkami Matki Bożej i Najświętszego Serca Jezusa. A zatem obok studiów, we wszystkie soboty i niedziele musieliśmy być pośród ludzi, pośród rodzin robotników, cierpiących. Było to wspaniałe doświadczenie, które bardzo nas zbliżyło do ludzi. Nasz rektor był człowiekiem bardzo otwartym, ale też wymagającym, co jest bardzo ważne u formatora. Zawsze wiele od nas wymagał, ale nigdy nie zostawiał nas samych. Nie ograniczał się zatem do wielkich wymogów bez zapewnienia niezbędnej pomocy.
Prostota i otwartość to cechy, które do dziś wyróżniają nowego papieża. Nigdy nie chciałby go nazywano biskupem, eminencją, kardynałem. Dla wszystkich chciał być po prostu ojcem Jorge, mówi ksiądz Ortiz.
Przechadzał się po Buenos Aires. Sam go kiedyś spotkałem na ulicy i zapytałem, co robi. Okazało się, że szedł odwiedzić chorego. Taki już jest. Kiedyś poszedł odwiedzić proboszcza, ale nie zastał go na plebanii, więc przygotował mu kolację. To jest dla niego typowe. Potrafi też czuwać całą noc przy łóżku chorego kapłana. Taki właśnie jest. Bardzo otwarty. Ta bliskość względem ludzi nie jest bliskością ogólnikową. Do wszystkich, do ogółu ludzi, ale konkretną. Kiedy się go słucha, masz wrażenie, że nie jest to ktoś, kto przemawia jak nauczyciel akademicki, lecz mówi do ciebie, z tobą rozmawia. Kiedy na przykład mówi o narkomanach, to wiesz, że mówi to ktoś, kto spotkał się z narkomanem, wysłuchał go, był z nim. Świadectwem tej bliskości z ludźmi było też jego pierwsze wystąpienie jako papieża. Kiedy pojawił się wczoraj na balkonie, prosił o modlitwę, modlił się z wiernymi za Benedykta XVI. Był w tym po prostu sobą. Ta bliskość z ludźmi jest dla niego bardzo charakterystyczna.
Zdaniem argentyńskiego jezuity papież Franciszek ma też wyraźne cechy przywódcze. Potrafi jasno rozeznać sytuację i podjąć niezbędne decyzje, mówi ksiądz Ortiz.
Ha una visione generale delle cose, no?
Odznacza się umiejętnością całościowego oglądu sytuacji. Potrafi się uczyć na podstawie tego, co widzi, aby potem podejmować właściwe decyzje. To zawsze budziło mój zachwyt, kiedy widziałem, jak potrafi oceniać sytuację w sposób bardzo dalekowzroczny, w wielkiej perspektywie. Z tego względu myślę, że ma ogromne zdolności przywódcze, jest przewodnikiem. Jest też bardzo klarowny i dobrze wykształcony. Obok hiszpańskiego zna język niemiecki, bo studiował w Niemczech. Zna język włoski, bo u niego w domu mówiło się po włosku, pochodzi bowiem z rodziny włoskich emigrantów. Zna też język angielski, francuski. Dużo wie i zna wiele języków, ale nie obnosi się ze swoją wiedzą. Tylko nieliczni zdają sobie z tego sprawę, bo on się z tym nie obnosi.
Najważniejszą cechą nowego papieża, która w sposób szczególny uzdalnia go do pełnienia Piotrowej posługi, jest jednak życie duchowe. Zawsze byłem pod wrażeniem jego prostej i głębokiej pobożności, mówi ksiądz Ortiz.
Jest to człowiek wielkiej modlitwy. Wstaje wcześnie o 4 rano, aby się modlić. Ma głębokie życie duchowe. To jest jego mocą. Jako jezuita bardzo głęboko żyje duchowością ignacjańską. Widać, że ta duchowość integruje jego serce i umysł. Także postawa na balkonie Bazyliki Świętego Piotra była dla niego bardzo charakterystyczna. Skoro tu jesteśmy, to się pomódlmy, mawia. I tak było wczoraj. Pomódlmy się razem do Boga i Matki Bożej. Jest to po prostu człowiek modlitwy, który zawsze żyje w obecności Boga. Ta postawa upodabnia go do błogosławionego Jana Pawła II, który również dużo się modlił. Myślę, że w posłudze Piotrowej Franciszka zobaczymy jego żywą relację z Bogiem pośród ludzi.
Mówił ksiądz Hugo Guillermo Ortiz, argentyński jezuita, kierownik hiszpańskojęzycznej sekcji Radia Watykańskiego.
Jednym z polskich uczestników konklawy był kardynał Kazimierz Nycz. O wrażeniach po wyborze nowego papieża rozmawiał z nim Tomasz Reczko.
Czy ksiądz kardynał, wybierając się na konklawę, przeczuwał, że może trwać tak krótko?
Przeczuwałem i nawet publicznie ujawniałem, dlatego że jakoś mocno wierzyłem w to, że wbrew temu, co się mówi o Kościele na zewnątrz, w mediach, to jednak to, co się nazywa sensus ecclesiae, czyli to poczucie odpowiedzialności za Kościół, no i działalność Ducha Świętego w Kościele są tak mocne, że po prostu człowiek temu wszystkiemu w jakimś sensie ulega. Także sam fakt krótkiego konklawy przeczuwałem i nawet go po ludzku mówiąc pragnąłem. Natomiast jeśli chodzi o sam wybór, to rzeczywiście nie tylko myślę dla mnie, ale tak jak dla wszystkich wczoraj, którzy byli na placu Świętego Piotra, musiało to być zaskoczenie, tak sobie wyobrażam. Tak dla mnie także było zaskoczenie, myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla wielu kardynałów. I to zaskoczenie jest w tym znaczeniu interpretowalne w perspektywie wiary, że ono po prostu świadczy o tym, że to naprawdę nie człowiek planuje, nie ludzie planują, kto będzie wybrany, ale Pan Bóg przez ludzi przeprowadza swoje zamiary i swoje plany, takie, które każdemu z uczestników konklawy, prawdopodobnie każdemu indywidualnie, nie są znane, a z tej całości rodzi się jakaś nowa rzeczywistość, jakość, którą można zrozumieć, zinterpretować tylko w perspektywie wiary.
A propos mediów. Przed konklawą było wiele spekulacji dotyczących prawdopodobnych sukcesorów Benedykta XVI, które zupełnie się nie sprawdziły. Czyżby te dwie przestrzenie, przestrzeń medialna i kolegium kardynalskiego, zupełnie się nie przenikały? Czy te spekulacje jakoś nie wpływają na kardynałów?
Ja myślę, że te dwie rzeczy się przenikają, dlatego że kardynałowie są ludźmi tego świata. Kardynałowie słuchają, czytają prasę, słuchają mediów, są w internecie obecni, a więc to nie jest tak, że są przeciw sobie i nie jest też tak, że media nie są potrzebne i tak dalej, tylko moim zdaniem jest to jednak tak, że oprócz tego jest jeszcze ktoś ten najważniejszy, trzeci, Pan Bóg, który przez Ducha Świętego sprawia, że posługuje się jednym i drugim, i kardynałami, i także światem mediów pewnie, i pisze swoje sprawy na tych krzywych ludzkich liniach i w ten sposób rodzi się zupełnie nowa rzeczywistość i nowa jakość. Zresztą po ludzku mówiąc, to policzyli niektórzy, że spośród ostatnich kilkudziesięciu konklawę w 4 czy 5% sprawdziły się spekulacje tych, którzy pisali o konklawę, natomiast generalnie rzecz biorąc były po ludzku zaskoczenia, a w planach Bożych to chyba nie są zaskoczenia. To jest właśnie tak, jak Pan Bóg prowadzi swój Kościół, bo to nie jest nasz Kościół. To jest Kościół Pana Boga.
I co nam Pan Bóg chciał powiedzieć, powołując papieża z Ameryki Południowej?
No, myślę, że odpowiedź na to pytanie się będzie rodziła w ciągu najbliższych lat pontyfikatu. To znaczy, dziś wiemy na pewno, że chciał nam powiedzieć niewątpliwie to, że Kościół jest nie tylko w Europie, ale Kościół jest na całym świecie, czyli prawdziwie jest potrzebny i nasza europejskość, czy nasz europocentryzm został w jakimś sensie nie tyle upokorzony, ile nam Pan Bóg pokazał, że On ma swój Kościół, że Jego Kościół jest na wszystkich kontynentach i nawet w sensie liczebnym, już nie mówię, by nie oceniać jakość poziomu życia Kościoła, w sensie liczebnym nawet wcale w Europie nie jest największy i najliczniejszy, że jest w Ameryce jednej i drugiej i to jest prawie połowa Kościoła. I to jest pierwszy wniosek, który wydaje się być oczywisty z tego, co się stało, że papież jest spoza Europy, po raz nie pierwszy, ale ponad 1000 lat nie było papieża spoza Europy. Jest pierwszy raz z Ameryki jako taki. Druga sprawa, że każe nam ten wybór spojrzeć się realnie na działanie nasze w Kościele i zastanowienie się, czy w perspektywie na przykład problemu Ameryki Południowej, które są inne niż w Europie czy w Azji, czy to wszystko, co tam się dzieje, nie jest dla nas jakimś zadaniem do wypełnienia, mam na myśli. Chociażby te różnice, czy graniczące z sobą w takich miastach jak Rio, czy jak Buenos Aires. Z jednej strony bogactwo i bogaci ludzie, a z drugiej strony skrajna nędza, fawele, ludzie żyjący po prostu w biedzie i w niedostatku. Czego wyrazem był sposób sprawowania urzędu biskupa Buenos Aires przez obecnego papieża.
Czy eminencję miał okazję bliżej poznać kardynała Bergoglio?
Tak się składa, że oprócz tego, że poznałem go 2 lata temu w kolegium kardynalskim, gdzie spotykaliśmy się przy różnych okazjach parę razy w ciągu tych 2 lat, miałem okazję być zaproszony do Polonii w Ameryce Południowej. Byłem także w Buenos Aires i tam zorganizowano mi spotkanie z ówczesnym kardynałem i arcybiskupem Buenos Aires. Byłem u niego, w tym jego domu. To jest ciekawy dom, bo to jest taki blok wielopiętrowy, który mianowicie ma na pewnym poziomie urzędy kurialne. Tam też mieszka biskup wśród wielu tych mieszkań, ale także są tam urzędy, biura wynajmowane i mieszkania wynajmowane dla utrzymania archidiecezji. I miałem okazję godzinnego dokładnie spotkania na takim opóźnionym śniadaniu z ówczesnym biskupem, który mnie przyjął w sposób niezwykle serdeczny, ubrany na krótko, czyli w marynarce i w koloratce z krzyżem biskupim. Wypiliśmy herbatę i gadaliśmy przy tym właśnie całą godzinę o problemach Kościoła. On się interesował Kościoła w Polsce, ja się interesowałem problemami Kościoła w Argentynie. I dziś, kiedy go zobaczyłem z tym wszystkim, co zrobił na początku pontyfikatu, ze sposobem rozpoczęcia tego urzędu, łącznie z tą lodzią watykańską i tym pochyleniem się do wiernych proszących o błogosławieństwo, to naprawdę jestem przekonany, tak jak go widziałem 1,5 roku temu, że ta jego zwyczajność, prostota nie są grane. On taki jest. Czyli ta marynarka papiestwa prostego, zwyczajnego nie jest na wyrost. Ona jest po prostu dopasowana, czy wynika z jego osobowości. I powiem więcej, także imię Franciszek, które wybrał, jakby potwierdza to, co teraz mówimy, że po prostu to jest papież, który chce być z jednej strony radykalny w ewangelizacji, byciu świadkiem dla współczesnego świata, a równocześnie chce być prostym, tak jak święty Franciszek, który opuścił swoje bogactwo rodzinne i tak dalej, po to, by począsnąć Kościołem XIII wieku. I sądzę, że to jest jakby dalsza część odpowiedzi na to pytanie, które pan postawił. Mianowicie, co nam mówi ten wybór? Za co trzeba się zabrać i co jest ważne w dzisiejszym Kościele?
Czy takie wstrząśnięcie Kościołem jest teraz potrzebne?
Zawsze jest potrzebne. Zawsze, ponieważ rzeczywistość naszego życia ma to do siebie, że się lubi układać, to znaczy lubimy w swoim ciepełku, zastanym, zorganizowanym, czasem nam danym, chcą się urządzić, że jest nam po prostu dobrze. Natomiast pytanie brzmi zawsze w ten sposób, czy to chodzi o to, żeby nam było dobrze, czy żeby innym było dobrze, czy żeby Kościołowi było dobrze. I w tym znaczeniu takie poruszenie jest potrzebne, żeby się coś nie zastało. To jest tak dokładnie tak, jak z jeziorem, które nie ma odpływu i dopływu, tylko jest wolno stojące. Jak woda stoi, stoi, to się zastoi i rozmaite glony, nieglony urosną i właściwie rzecz biorąc, światło nie dociera tam, gdzie powinno docierać.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Z kardynałem Kazimierzem Nyczym rozmawiał Tomasz Reczko. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.